Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Kolejnym gościem porannego programu w Radiu Kraków Kultura jest Agata Krząstek z Uniwersytetu Ekonomicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o Europejskim Zielonym Ładzie w przemyśle odzieżowym. 4% gazów cieplarnianych wytwarza właśnie przemysł modowy. To mniej więcej tyle, ile jednocześnie wytwarzają Niemcy, Wielka Brytania i Francja. W jaki sposób model funkcjonowania firm modowych zmieni teraz, czy może już zmienia, Europejski Zielony Ład?
To bardzo dobre, co pan redaktor powiedział pod kątem kształtowania świadomości konsumentów. To, jak szkodliwa jest branża odzieżowa. Tak naprawdę Unia Europejska twierdzi, że jest to czwarta najbardziej szkodliwa pod względem wpływu środowiskowego branża wytwórcza. Niewątpliwie trzeba podjąć działania. Jednocześnie jest to branża, która wydziela bardzo dużo emisji, śladu węglowego, wodnego i taka branża, w której stosunkowo łatwo podjąć działania na szeroką skalę. Muszą być one zakrojone na dwa sposoby. Z jednej strony te dotyczące zachowań konsumentów, coraz większej świadomości w tym zakresie. Z drugiej jednak strony nie możemy całej tej odpowiedzialności przerzucać na konsumentów, bo to na pewno nie jest dobra droga. I takie działania muszą podjąć przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa z branży odzieżowej i do tego będą poniekąd zmuszone poprzez Europejską Strategię dla Tekstyliów, EU Textile Strategy 2030. Tam będzie podjętych tak naprawdę szereg różnorakich kroków, które mają doprowadzić do tego, aby ta emisyjność i ta szkodliwość dla środowiska naturalnego była mniejsza. Także do tego, aby nie były wytworzone tak niesamowite ilości odpadów tekstylnych, co ma miejsce teraz i też na przestrzeni gdzieś całego globu tak naprawdę widzimy wielkie wysypiska tekstyliów, z którymi nie do końca wiadomo, co w tym momencie robić.
Ale w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu mówimy przede wszystkim i wyłącznie o firmach europejskich, czy też o globalnych graczach, bo tak naprawdę są to marki globalne, a my mówimy o Green Dealu, czyli o tym wszystkim, co Unia Europejska wprowadza, no już na naszych oczach niemalże.
Pewnie nie jest to rozwiązanie idealne, niemniej Unia Europejska chce być takim gdzieś liderem tych zmian i chce je zacząć na taką globalną skalę i ma nadzieję, że za nią pójdą kolejne państwa. Szczególnie, że firmy europejskie, te, szczególnie te duże, w dużej mierze wytwarzają w Azji. To gdzieś jest ten kierunek, o którym wszyscy dobrze wiemy i poprzez właśnie te sugestie, które są zawarte w tej strategii tekstylnej, takie jak chociażby to, aby tekstylia były bardziej trwałe, aby te ubrania nie były tworzone na jeden sezon, ale wręcz na pokolenia. I to są te główne postulaty, można by było powiedzieć, Europejskiego Zielonego Ładu. Do tego dochodzi chociażby brak tych szkodliwych substancji dla zdrowia, bardzo dużo różnych zagadnień, ale także tworzenie nowych modeli biznesowych. Albo może raczej takich modeli, które już znamy, jak właśnie naprawy, używanie jak najdłużej, jak odsprzedawanie tych ubrań, ale to ma być wprowadzone właśnie na te marki europejskie na początek. Miejmy nadzieję, że także później szerzej i dotyczyć właśnie sektora tekstylnego. Ma być stworzony dzięki temu taki model, który, jak mówi ta strategia, fast fashion is out of fashion, to znaczy koniec tej epoki fast fashion, mikrosezonów, tych dropów odzieżowych, tylko kolekcje szersze, kolekcje bardziej uniwersalne i także zakupy, które będą miały mieć przeznaczenie na dłużej niż tylko kilka miesięcy tak naprawdę. Chodzi tutaj o tą cyrkularność, to jest słowo klucz przy całym Green Dealu, nie tylko przy strategii tekstylnej, ale właśnie wytwarzanie jak najmniejszej ilości odpadów i zagospodarowanie tych zasobów, które w pewien sposób muszą być używane, w sposób jak najbardziej mądry. Wspieranie właśnie napraw, wspieranie drugiego obiegu ubrań, dawania im drugiego życia, także poprzez przedsiębiorców i coraz więcej przedsiębiorców na taki model też się decyduje już teraz.
I widzimy to nawet na ulicach Krakowa, już te vintage shopy, już nawet jedna z dużych galerii handlowych ma sklep, w którym można kupić odzież z drugiego obiegu. A jak Green Deal wpłynie na nadprodukcję odzieży? 40% ubrań jest sprzedawanych z rabatami, a część w ogóle się nie sprzedaje. Mhm. Co z tym zrobić?
Strategia tekstylna również ma zająć się kwestią tych dead stocków, czyli właśnie tego, czego nie da się sprzedać. Producenci będą zobligowani produkować nieco mądrzej i będą odpowiedzialni za swój produkt przez cały łańcuch wartości, do końca jego użytkowania i gdzieś na tym będą musieli się skupić. Nie tylko na tym końcowym dla nich w tym momencie, czyli sprzedaży w sklepie, ale tym, co się będzie działo z tym produktem do samego końca. Nie będzie możliwa żadna utylizacja, która niestety jeszcze czasami czasami ma teraz miejsce, tylko będzie konieczność gdzieś wprowadzania tego ponownie do obiegu. Na razie, tak jak wspominam, jest to tylko strategia, to nie są konkretne regulacje, więc jak ustawodawca to ureguluje, zobaczymy w przyszłości. Niemniej, jak słusznie pan redaktor zauważył, są to coraz bardziej powszechne, szczególnie wśród tego pokolenia Z, pokolenia tego najmłodszego, gdzie coraz więcej ludzi według wszystkich możliwych raportów, czy to tych amerykańskich, czy też polskich, deklaruje, że ta odzież z drugiego obiegu jest dla nich coraz bardziej atrakcyjna i decyduje się je kupić. Jest taki raport w Stanach, Thread Up, który bardzo dużo mówi właśnie o tej branży odzieżowej i mówi o tym jedna z jego edycji, bodajże w zeszłym roku, ile się nie mylę, 70% konsumentów stwierdziło, że łatwiej jest kupować tą odzież z drugiego obiegu niż jeszcze 5 lat temu. Do tego przyczyniają się właśnie vintage shopy, do tego przyczyniają się wszystkie platformy resellingowe, takie jak Vinted i wiele innych. To jest jedna z tylko nazw, które można by było tutaj wymienić. Jednocześnie ten sam raport mówił, że już niemalże połowa konsumentów, to jest raport, tak jak mówię, w Stanach, gdzie wszystko jest troszeczkę w tym aspekcie bardziej posunięte. Niemniej, mówi, że niemalże połowa konsumentów szuka najpierw używanych rzeczy, kiedy postanawia kupić ubrania, nad to, żeby iść do sklepu i kupić właśnie to fast fashion.
Ale rozumiem, że to cyrkularne doświadczenie konsumentów to sytuacja bardziej złożona niż tylko wyprawa do sklepu z używaną odzieżą i kupienie czegoś odnowionego.
Oczywiście, że tak. Tutaj dochodzi tak naprawdę bardzo wiele różnych trendów. Właśnie slow fashion, ta moda powiedzmy wolniejsza, tak w wolnym tłumaczeniu, ale chodzi przede wszystkim o taką modę, kiedy zastanawiamy się, kto wytworzył nasze ubrania, skąd one pochodzą i jakie są też konsekwencje klimatyczne. Nie chodzi tylko i wyłącznie o kupowaniu dziesiątek sztuk z drugiego obiegu, chociaż i to już jest dużo, mam dużo mniejszy ślad środowiskowy, tylko o takie patrzenie szersze na to wszystko. Cyrkularność to też naprawianie. Cyrkularność to myślenie o tym, co się dzieje z tymi rzeczami, a nie tylko wyrzucanie ich, czy kupowanie z drugiego obiegu jest oczywiście lepsze, niemniej to dużo szerszy koncept.
A jak będzie mógł wyglądać ten nowy sposób obrotu odzieżą, oprócz tych vintage shopów, o których mówimy?
Widzimy już pewne trendy, które pojawiają się w największych markach. Pojawiają się właśnie od sprzedaż odzieży, chociażby marka 4F coś takiego robi w Polsce, to znaczy zbiera po całym rynku razem ze swoim partnerem ubrania do oddania, do którego należy właśnie taki sklep z drugą odzieżą, chociażby w Krakowie, ale tych sklepów jest dużo więcej. Zbierają po całej branży, a to, co jest z ich marki, jest marką 4F, odsprzedają ponownie w swoich sklepach, zaraz obok tych ubrań nowych. Niemniej po cenach dużo lepszych i to jest jeden z modeli, który być może zostanie zastosowany na szerszą skalę. Na razie jest dość innowacyjny, niedużo marek na taki się model decyduje, bo wymaga przygotowania i też tych produktów, które będą trwałe. Niemniej takich modeli może być więcej. To na pewno jest system napraw. Tutaj jest bardzo dużo takich startupów, które już się tym zajmują. Takim dotyczącym butów chociażby jest Washwash, gdzie możemy odesłać nasze buty i odbieramy je jak nowe. Sama wielokrotnie korzystałam z takich opcji. Być może wrócimy do tego rzemiosła, które już było do tej pory. Tych modeli będzie na pewno więcej. Na pewno będą kwitły platformy online. Coraz więcej sklepów czy platform sprzedażowych, jak chociażby Zalando, decyduje się na ponowne wprowadzenie przez użytkowników swoich ubrań. To się nazywa Zalando Pre-Owned i co ciekawe, za to odpowiedzialna jest firma spod Wrocławia, dla tej globalnej firmy. Więc takich rozwiązań jest coraz więcej i mam wrażenie, że będzie tylko więcej innowacji i nowych modeli biznesowych, które będą powstawały.
No, słyszałem też o takich aplikacjach, które będą powiadamiać właściciela ubrania, że no, nie używa, więc być może zechce sprzedać.
Być może tak też będzie. Na pewno przyczyni się do tego ta sama strategia, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, ponieważ tam każdy produkt będzie musiał mieć taki swój zdigitalizowany paszport produktu, który będzie mówił, jaki jest ślad środowiskowy takiego, ślad węglowy na przykład, takiego produktu, jak długo być może jest on używany. Takie opcje podejrzewam, że też prędzej czy później się pojawią. Niemniej ten paszport produktu, który wydaje się już być pewnikiem, będzie takim dobrym krokiem w kierunku właśnie bardziej zrównoważonej mody, tak aby konsumenci wiedzieli, ile kosztuje. Oczywiście nie mówię tutaj o pieniądzach, tylko bardziej o tej cenie środowiskowej, która być może jest jeszcze ważniejsza, wytworzenie noszonych przez nich jeansów, dresów czy innej bluzy.
Wiele aspektów Zielonego Ładu jest omawianych, dyskutowanych. Tu mówimy o tym przemyśle odzieżowym, przemyśle modowym, ale też są inne sektory, które budzą obawy, kontrowersje, no na pewno dyskusje. To zapytam tak, czy jesteśmy na to gotowi, na odsprzedaż, wynajem, naprawę i renowację?
Jasne, takie rzeczy jak wynajem, to kolejny z modeli biznesowych, wypożyczania, subskrypcja. subskrypcje, tego jest coraz więcej. Czy jesteśmy gotowi? O tym świadczy chociażby sukces coraz większej ilości firm, które gdzieś w tym aspekcie są. Z jednej strony świadczy o tym rosnąca świadomość konsumentów, co widzimy na co dzień. Konsumenci są coraz bardziej wrażliwi na greenwashing, czyli te hasła marketingowe, które mają być ekologiczne, a nie stoją za tym konkrety. Coraz częściej pytają, skąd pochodzą ich ubrania, coraz częściej sięgają po takie modele, o czym właśnie świadczy sukces wielu firm, także polskich, które na takie modele się decydują. Tutaj spektakularny sukces ubrania do oddania i wielu innych przedsiębiorstw, także zajmujących się wynajmem, wypożyczaniem raczej, może to jest tutaj lepsze słowo, takich ubrań. Do tego wszystkie raporty pokazują, że to młode pokolenie jest coraz bardziej wrażliwe gdzieś na te właśnie tendencje.
No ale wynajem ubrania to jednak co innego niż car sharing.
Z jednej strony tak, z drugiej strony jednak te ubrania są odpowiednio prane, przygotowywane do ponownego użycia i czasami tak naprawdę, jeżeli mówimy w takich kategoriach, bardziej higieniczne niż te mierzone przez dziesiątki osób w sklepie, do którego idziemy. Są te ubrania często też lepszej jakości, bo muszą być wypożyczane wielokrotnie, więc t-shirt, który spiera się po dwóch praniach, nie będzie tutaj raczej miał miejsca. Więc wydaje się, że jest to kwestia pewnej świadomości, która musi się zmienić. Podobnie mówiono o odzieży z drugiego obiegu, a teraz zyskuje ona coraz większą popularność do tego stopnia, że takie sklepy wprowadzane są do galerii handlowych, zaraz obok tych sprzedających odzież nową z tego pierwszego obiegu.
A czy myśli pani, że w jakiś sposób Green Deal wpłynie również na samą estetykę?
To jest bardzo ciekawe pytanie i to raczej jest moja opinia niż jakiś fakt. Wydaje mi się, że nieco tak, ponieważ teraz żyjemy tymi mikrotrendami. Teraz wiele firm produkuje na przykład na podstawie trendów z TikToka i te ubrania projektuje sztuczna inteligencja. Przez to te ubrania bardzo często się zmieniają. W związku z tym myślę, że jeżeli będziemy myśleć o produkcie, który ma trwać dłużej, być może modele będą bardziej uniwersalne. Na pewno będziemy mieli do czynienia z lepszymi materiałami. Jeżeli ma coś nam służyć dłużej, to musi być zrobione z lepszego materiału. Tutaj dochodzi do tego kwestia też tkanin z recyklingu. Bardzo dużo różnych aspektów, niemniej mam wrażenie, że ta moda się zmieni, bo tak naprawdę o tym mówią różne raporty, chociażby raport, jeden z ostatnich raportów Ascent, czyli zdają sobie z tego sprawy firmy. Jeżeli chcemy mieć do czynienia z modą bardziej ekologiczną, modą bardziej zrównoważoną, musi ona być już od samego początku, czyli od samego projektu, musi być tak pomyślana. Zarówno jeżeli chodzi o to, jak jest uszyta, jak i to, z czego jest uszyta. Więc tak, myślę, że się zmieni. Z jednej strony fasony, kolory, myślę, że też, ale zmieni się przede wszystkim sposób myślenia o tym projektowaniu jako takim na dłużej.
Czyli wszystko, kroje, wykończenia, to wszystko będzie ulegać zmianie, czy też zmianom dostosowanym do wymogów Green Dealu.
Czy to będą tylko wymogi Green Dealu? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że Green Deal aż tak daleko jeszcze nie pójdzie. Niemniej to w połączeniu z tymi trendami konsumenckimi być może jest taką prognozą na to, jak to może wyglądać. Ale podkreślam, że to są na razie przypuszczenia, a jak to będzie wyglądało w praktyce, będziemy mogli więcej powiedzieć, kiedy wejdą konkretne regulacje. W samej Polsce dużo się dzieje, chociażby United Nations Global Compact, to jedna z agend ONZ-u, utworzyła okrągły stół dla zrównoważonej mody, który działa pod globalną agendą UN Fashion Alliance i tam spotykają się eksperci z branży, którzy wspólnie wypracowują takie rekomendacje polskiego sektora odzieżowego dla właśnie Komisji Europejskiej i dla Green Dealu. Pierwsze już takie rekomendacje zostały wysłane i wspólnie starają się stworzyć jak najbardziej realne regulacje. I jak zobaczymy te regulacje, to będziemy mogli mówić bardziej konkretnie, jak to wpłynie, a tak naprawdę to dopiero jak to będzie implementowane i egzekwowane.
Użyła pani tego sformułowania zrównoważona moda. Jakby je pani zdefiniowała?
Zrównoważona moda, wydaje się, że jest to dość szerokie pojęcie, ale to, na czym chciałam się skupić go definiując, to przede wszystkim myślenie o pełnym cyklu życia produktu, o tym, co się będzie działo z nim już pod koniec, z jakich materiałów jest stworzone i przede wszystkim myślenie też w sposób taki, czy na pewno jest mi to potrzebne, zastanowienie się, czy być może możemy ograniczyć pewne zakupy i to wszystko wchodzi w skład zrównoważonej mody. Z jednej strony, czy być może ta dekonsumpcja i eliminacja z kolejnej, z czego to jest zrobione, a z jeszcze kolejnej, co się z tym ubraniem potem stanie i czy będę mogła w ten drugi obieg go wprowadzić.
To jeszcze dekonsumpcja, tego też pani użyła sformułowania.
Dekonsumpcja to przyznam szczerze, że jest jedno z moich ulubionych pojęć i to są takie zachowania, które mają, zachowania konsumenckie oczywiście, które mają na celu ograniczyć konsumpcję, ale ograniczyć bardzo szeroko. Niekoniecznie to musi być tylko kupowanie mniej, chociaż przede wszystkim o to w tym wszystkim chodzi. Niemniej dekonsumpcja nie ma jeszcze, zachowania dekonsumpcyjne nie mają w języku polskim jeszcze definicji takiej utrwalonej, szczególnie w naukach o zarządzaniu, ekonomii.
A marka zrównoważona, bo też przywiązujemy się po prostu do marek.
Tak, i wydaje mi się, że coraz więcej konsumentów, szczególnie tych młodszych, będzie przywiązanych właśnie do tej marki bardziej zrównoważonej. Do tej marki, która jest im w stanie zapewnić takie produkty, które ich interesują, to znaczy produkty etyczne, to znaczy, to jest jeszcze osobne pojęcie, ale gdzieś w to wszystko wchodzące, produkty bardziej zrównoważone i to będzie taka marka. Taką marką zrównoważoną globalnie, jeżeli chodzi o odzież, na pewno jest Patagonia. To są absolutnie protoplaści, jeżeli chodzi o bardzo dużo różnych zachowań, chociażby naprawy odzieży, które u nich się odbywają. Jeżeli chodzi o ogólne podejście do produktu, o całe ich akcje marketingowe, to tak naprawdę jest taki wzór, wzór przedsiębiorstwa, który zaczął coś takiego i powszechnie w branży uważa się, że jest to marka zrównoważona, przez to przyciąga bardzo dużo klientów.
Jaka część marek modowych wykorzystuje greenwashing, żeby zmienić swoje oblicze w oczach klientów?
Wydaje się, że na to pytanie musiałby odpowiedzieć każdy sam i każda z tych firm. Niemniej wydaje mi się, że jest to bardzo dużo firm, bo coraz łatwiej to zweryfikować w ten sposób. Chociażby bawełna organiczna musi mieć odpowiednią cenę, bo musi być też etycznie pozyskana, w związku z tym wszystkie płace muszą być etycznie wypłacone. Greenwashing na pewno jest wielkim ryzykiem dla wielu marek, dlatego że konsumenci teraz chcą kupować zielono. Takie mam wrażenie. I o tym też mówią raporty. To widzimy, widzi każda marka odzieżowa. I stąd ryzyko greenwashingu jest bardzo duże, bo marki chcą sprzedawać więcej. Przez to też decydują się na te ekologiczne rozwiązania, bo to po prostu jest teraz modne. Niemniej greenwashing ma zostać też ograniczony przez tą strategię tekstylną, jeżeli chodzi o marki odzieżowe. Mają być wprowadzone konkretne regulacje i być może nowy słownik. Ale wielu specjalistów, chociażby profesor Rusinek, wypowiada się na temat tego, że polski język nie jest do końca przygotowany na tą zmianę. Nie do końca mamy takie słowa. Ja sama, chcąc nazwać pewne produkty bardziej zrównoważonymi, nie do końca wiem, gdzie jest ta granica. Być może będzie więcej certyfikatów, być może będziemy mieli pewne granice, od których możemy mówić, że coś jest ekologiczne, bo na razie są to hasła dość ogólne. I część marek pewnie decyduje się na to ze względu na chęć greenwashingu, ale część marek nie chce uprawiać greenwashingu, a wciąż ciężko jest znaleźć odpowiednią terminologię, żeby to nazwać, żeby nazwać produkty, które są bardziej przyjazne środowisku. Ale jest kolejne bardzo okrągłe słowo, które jeszcze tak dużo nie wnosi, więc na pewno gdzieś będziemy dążyć w kierunku też stworzenia nieco nowego języka, jeżeli o ten sektor chodzi.
To na koniec oczywiście muszę zapytać o polskie marki odzieżowe, polskie marki modowe.
Mam wrażenie, że polskie marki odzieżowe, szczególnie te duże, to nie są tylko polskie marki. One są z Polski oczywiście, ale sprzedawane są już globalnie tak naprawdę. I one już się powoli do tej zmiany przygotowują. Czy robią to w tempie wystarczającym? To się okaże, kiedy ta część Green Dealu zostanie wcielona. Niemniej chociażby zbiórki odzieży są w wielu sklepach. Jeszcze nie mamy takiej transparentności wszędzie, dokąd to trafia. Jest coraz więcej sklepów polskich i marek polskich, które mają produkty bardziej zrównoważone, w których chociażby są materiały pochodzące z recyklingu. Jeszcze nie jest to recykling textile to textile, czyli jedno z jednego tekstylia robimy drugie, bo to jest trochę taki złoty gral. Są jakieś rozwiązania, ale jeszcze nie na tyle skalowalne, żebyśmy mogli to wdrożyć do dużej marki. Ale konkludując już i gdzieś idąc do brzegu z tym pytaniem, wydaje mi się, że polskie marki już zaczynają podejmować kroki w tym kierunku. Natomiast czy będzie to wystarczająco szybko? Zobaczymy. Chyba też są świadome tego, że muszą to zrobić, też ze względu na oczekiwania konsumentów. Niemniej, chciałam podkreślić też na koniec, że mówimy tutaj o pięknych ideach mody zrównoważonej, ale wciąż bardzo dużo jest kontrastów. Ultra fast fashion rozwija się w tempie niesamowitym. Takie sieciówki jak Shein na przykład, który sprzedaje internetowo właściwie tylko i projektuje za pomocą sztucznej inteligencji, jest bardzo szkodliwy dla środowiska, jest cała masa raportów na to, że nie zważa na prawa człowieka. Sprzedaje się w tempie rekordowym, więc z jednej strony mamy coraz dalej idące zrównoważenie i coraz bardziej świadomych konsumentów, ale z drugiej strony mamy gdzieś tego konsumenta, któremu zależy przede wszystkim na cenie i fasonie.
A to ultra fast fashion odnosi się do jakiego przedziału?
Tam proces produkcyjny trwa czasami tylko kilkadziesiąt godzin i są w stanie coś wyprodukować, na przykład ultra trendy z TikToka. Coś pojawia się na TikToku, a 48-72 godziny później już jest w procesie produkcyjnym. To są niesamowicie szybkie procesy, których kiedyś jeszcze nie myśleliśmy. Jednym takim przełomem było fast fashion, czyli te takie lata 70. powiedzmy, kiedy zaczęły wchodzić moda szybsza, zaczęły wchodzić nowe modele, tutaj Inditex, Zara, to byli tacy protoplaści tego, a teraz mamy do czynienia z tym ultra fast fashion, coraz więcej się o tym mówi, też o szkodliwości środowiskowej tego, bo to są firmy azjatyckie bardzo często. No tutaj ich oczywiście jest więcej, one powstawały na przestrzeni lat, no ale takiego fenomenu jak teraz Shein chyba nic nie odniosło.
o zrównoważonej modzie, o markach odzieżowych zrównoważonych w Radiu Kraków Kultura. Agata Krząstek z Uniwersytetu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.